Niedługo święta pochodzące z tradycji żydowskiej, czyli Pascha, wspominające wyprowadzenie Żydów z Egiptu, że Bóg dał im wolność, a ta wolność była, można powiedzieć, oznakowana krwią niewinnego baranka. Przez cały Egipt przeszedł anioł śmierci. Wszyscy pierworodni zostali zgładzeni, chyba że o drzwia domu były pomalowane krwią baranka. Ale wcześniej, co musiało się stać, żeby te o drzwia domu tych, którzy zostali uratowani, były pomalowane krwią baranka? Baranek został zabity. I to Żydzi co roku przypominali, aż Bóg wypełnił ten symbol w Jezusie Chrystusie. Pismo Święte już Nowego Testamentu mówi: na naszą Paschę został złożony Jezus Chrystus jako właśnie ten niewinny, nieskalany baranek, który sam siebie ofiarował za nasze życie. Jak wiemy, trzeciego dnia zmartwychwstał i każdemu oferuje swoją krew, a przez to życie i wolność. Każdy, kto pozwoli się, można powiedzieć, pomalować Jego krwią, każdy, kto schroni się w Jego krwi, zostaje uratowany od kary za swoje grzechy. To jest właśnie sens Wielkanocy. Ciekawe, gdzie usłyszycie to w tym rejwachu świątecznym. Ale ja nie o tym dzisiaj. Bo zwykle, choć o prawdziwym znaczeniu tych świąt, że na naszą Paschę został złożony Jezus Chrystus, a potem zmartwychwstał, a teraz każdemu oferuje za darmo uwolnienie od kary i mocy grzechu, czyli za darmo, bez pośrednictwa księży, bez sakramentów, bez kościoła. Jezus osobiście oferuje zbawienie, przebaczenie wszystkich grzechów i zaprasza cię, byś z Nim w niebie spędził wieczność. Co roku nie było łatwo usłyszeć to w kościołach, chociaż jest to centralna prawda chrześcijańska. To jest Ewangelia o darmowym zbawieniu w Chrystusie. To dzisiaj jest jeszcze, można powiedzieć, inna, trudniejsza sytuacja. Bo dzisiaj wielu z Polaków nawet nie ma czasu czy możliwości pomyśleć o świętach. Mówię o tych, którzy są na pierwszej linii walki z chińskim wirusem, tych, którzy opłakują swoich zmarłych, tych, którzy cierpią z powodu choroby lub choroby swoich bliskich dzisiaj. Dzisiaj większość, można powiedzieć, naszych myśli, trosk i tak dalej jest związana z przyszłością. Co to będzie? Co przyniesie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? Chciałem, żebyśmy o tym właśnie porozmawiali. Jest, oprócz tego, że zbliża się ten czas przypominania tamtej Paschy 2000 lat temu, jest też czas, myślę, dobry, by podsumować ten rok. To jest rok, który zburzył tę kolorową wizję w 90-tych latach pokazaną nam i dość mocno kolportowaną, że teraz już czeka nas tylko spokojny rozwój i dobrobyt. Pamiętacie taką doktrynę końca historii, że tu już wojen nie będzie, że to już konfliktów nie będzie, że tu już jakiejś tragedii nie będzie, tylko będziemy tak tam się rozwijać. Koniec historii, już zapanowała demokracja na całym świecie. Takie bzdury intelektualiści, tak zwani różowi prorocy, będziemy dzisiaj o tych różowych prorokach czytać w Biblii. Różowych nie ma to związek z jakimiś tam T i Q, ale ma związek, że się mówi o jakiejś czarnej wizji, no i różowej wizji, czyli takiej nadmiernie pozytywnej. Już wiemy, że ci różowi prorocy byli oszustami. Może zwykłymi bucami, głupkami, pyszałkami, którzy opowiadali takie dyrdymały, lekceważąc zarówno historię, jak i Słowo Boże. Nieważne. Dzisiaj już wiemy, że kłamali. Dzisiaj już wiemy, że prawda jest inna. I teraz czas na wnioski. Czas na wnioski. Chciałem, żebyśmy dzisiaj, mając przed sobą troszeczkę może inny czas dla części z nas, także taki powiedzmy luźniejszy na przemyślenia, na jakąś głębszą także autorefleksję i taki namysł nad światem, być może z przyjaciółmi czy z rodziną będzie okazja też o tym porozmawiać, a nie o pierdołach, żebyśmy zaczęli podsumowanie tego roku. Od kiedy chińska zaraza dotarła nad Wisłę? Co się zmieniło w świecie? Co się zmieniło w Polsce? Co się zmieniło w twoim czy moim życiu? Co się zmieniło w życiu Kościoła? Co się zmieniło w ewangelizacji Kościoła? Dzisiaj chciałem, żebyśmy rozpoczęli stawianie tych pytań. Oczywiście w czasie naszego spotkania nie odpowiemy na wszystkie, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że nawzajem zachęcimy się do pogłębionej refleksji, żeby rzeczywiście wyciągnąć dobre wnioski. No bo póki żyjemy, to jest szansa, żeby coś zmienić, coś robić. Bóg jeszcze trzyma nas tu na ziemi po coś. Nie? Musimy dobre wnioski wysnuć z tego, co się dzieje, z tego, co się stało, by właściwie postępować w najbliższej przyszłości. Ale najpierw, zanim przejdziemy do Słowa Bożego, pozwólcie, że się pomodlę, by ten czas był rzeczywiście owocny dla każdego z nas, niezależnie jaki ma pogląd, jaka jest jego, można powiedzieć, relacja z Jezusem Chrystusem, czy jest blisko Boga, czy daleko. Każdy, myślę, kiedy zacznie się głębiej zastanawiać, może dojść do ciekawych wniosków. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nie straciłeś jeszcze cierpliwości do tego świata, że jeszcze nas tu zostawiłeś, jeszcze dałeś nam misję głoszenia Twojej Ewangelii o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Dziękujemy Ci, że możemy to robić każdego dnia. Prosimy Cię teraz, prowadź nasze myśli, kieruj ku temu, co ważne, żeby każdy znalazł zastosowanie, co powinien zmienić w swoim życiu. Gdzie Twoja prawda jest jeszcze nam daleka? Prosimy Cię, by Twoje słowo było dla nas żywe, przekonujące i jasne. Prosimy Cię, byśmy te myśli kontynuowali, byśmy rozmawiali ze swoimi bliskimi, by rzeczywiście nie tylko troska o nasze życie fizyczne czy najbliższą przyszłość nas wypełniała, ale przede wszystkim, żeby Twoje myśli zastąpiły nasze myśli w naszych umysłach i sercach. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Chciałem rozpocząć od takiej, można powiedzieć, głównej myśli, głównego zastosowania, które mamy po tym rocznym czasie inwazji chińskiego wirusa. Wielu już z nas zapomniało, skąd to się wzięło i dlaczego to się wzięło. Już teraz się mówi wariant brytyjski. No to już, zobaczcie, jak się mówiło wirus chiński, to była zbrodnia, już nie pamiętam jaka. Zdaje się, że na jakąś czarną listę jakichś lewaków i innych baranów trafiliśmy, właśnie, że mówimy chiński wirus. No zobaczcie, jakoś nikt nie trafia na te listy komunistów przez mówienie brytyjski wirus czy brytyjski wariant wirusa, nie? No zobaczcie, że jednak jest różnica między Chinami a Wielką Brytanią. To takie proste odkrycie, ale jednak warte zapamiętania. Ten wirus został wypuszczony przez komunistów chińskich. Nie wiemy jak. I tutaj naukowcy się tam spierają. Nie będę w to wchodził. Wina Chin jest niepodważalna. Kto dzisiaj o niej mówi? Prezydent na stolcu siedzący w pałacu namiestnikowskim, nomen omen, dziękuję Chinom i prosi o szczepionkę chińską. Kto mówi o zbrodni chińskich komunistów dzisiaj? Już poza telewizją idź pod prąd. Nie? Zobaczcie, że praktycznie mamy miliony ofiar na całym świecie, mamy ponad 50 tysięcy zabitych Polaków, a nikt nie mówi o sprawcach tej wojny, o sprawcach tej masakry. Nie? Zobaczcie, no, tu już można by bardzo wiele wniosków na temat zarówno głupoty ludzkiej, jak i skuteczności komunistycznej propagandy. No ale to może bardziej szczegółowa refleksja. Ja chciałem do naszej młodości się cofnąć. Pamiętacie, jak wtedy się mówiło, że Zachód pokonuje komunizm, a potem jakaś aktoreczka ogłosiła, że komunizm upadł. W telewizji komunistycznej ogłosiła. To już powinno nas nastroić podejrzliwie, nie? Że komunistyczna telewizja mówi, że komunizm upadł. Jak komuniści mówią, to co? Nie mówią, tylko kłamią. No to już, że tak powiem, koniec dowodu. No. Już wiadomo, jeśli chodzi o los komunizmu. I zobaczcie, te miliony ofiar, te dziesiątki tysięcy Polaków zabitych, to jest właśnie owoc tego błędu, tego kłamstwa. Zachód uwierzył, że komunizm upadł. To jest bzdura. Państwa komunistyczne pozostały, państwa komunistyczne się przepoczwarzyły, tak jak Rosja sowiecka czy komunistyczne Chiny. Najmniej się przepoczwarzyła Korea Północna. Nie? Tam przynajmniej, że tak powiem, nie udawali. Nie? A ci tutaj albo udawali demokratów, albo biznesmenów. Nie? To tam w zależnie, którzy komuniści. Nie? I świat się na to nabrał. Kiedy ci komuniści doszli do z jednej strony odpowiedniego pułapu swojej siły, a z drugiej strony do odpowiedniego rozkładu społeczeństw Zachodu, zaatakowali bronią biologiczną. Proste jak 2 razy 2. Warto sobie w tym momencie więc przypomnieć, dlaczego mówimy tak dużo o komunizmie. Dlaczego nie mówimy o humanizmie? Dlaczego nie mówimy o alpinizmie? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówimy o komunizmie? Ma ktoś jakąś odpowiedź? Dlaczego mówimy tyle o komunizmie? Bo komunizm jest, można powiedzieć, najpełniejszym zaprzeczeniem tego, co Bóg nam objawił. Czyli, można powiedzieć, jest systemem na antypodach. Już dalej jest satanizm. Za komunizmem jest satanizm. Nie? Ale satanizm nie występuje jako doktryna polityczna. Nie? Nie ma krajów, które by mówiły, że jesteśmy satanistami. Nie? Ale są kraje, które mówią, że są komunistami, nie? Że są komunistyczne. Nie? Dlatego, jeśli się spojrzy na komunizm, jest to w rzeczywistości satanizm, tylko ukryty w emblematy teorii politycznej, czy ekonomicznej, czy tam społecznej, jakiejś tam. Nie? Bo co mówi komunizm? Jaki jest pierwszy dogmat komunizmu? Jakby ktoś chciał więcej na ten temat, to taką serię kazań po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, nomen omen, w 2018 roku popełniłem. One są też w wersji angielskiej. Też widziałem, że nawet tam sobie krążą na Twitterze w wersji angielskiej te kazania, bo w kościołach przestało się o tym mówić. Jakie są podstawowe założenia komunizmu? Mówię, tam to rozbiłem na 4, zdaje się, kazania. Dzisiaj powiem krótko. 3 punkty, najważniejsze. Można tam z nich później wyprowadzać następne. Pierwszym dogmatem komunistycznym jest: nie ma Boga. Nie ma Boga. No to teraz rozumiecie, że tak powiem, chrześcijaństwo jest na drugim biegunie. Jest Bóg i to objawiony. Jest Bóg i to aktywny. Jest Bóg, który nas zbawił, Jezus Chrystus. Jest Bóg, który żyje i dzisiaj kołacze do twojego serca. Chce zmienić całe twoje życie, chce ci dać ratunek przed potępieniem i chce ci dać wolność od grzechu tutaj, żebyś mógł zapanować wreszcie, zwyciężyć, pokonać grzech, żebyś miał moc nad grzechem, żebyś nie był w kajdanach ciągle swoich nałogów, grzechów, rządz i tak dalej. Komunizm nie ma Boga. Chrześcijaństwo. Bóg się objawił, działa, Bóg zbawił i chce ciebie zbawić. Bóg zbawił świat i przychodzi do ciebie. Nie? Czyli pierwszy punkt, nie ma Boga. No drugi naturę człowieka określa. Jesteś bydlęciem. No i rzeczywiście komuniści traktują ludzi jak bydło, nawet tych swoich komunistycznych. Zobaczcie, jak komunistyczne Chiny traktują ten swój lud. Kamera, elektroniczny pastuch i tak dalej, ewentualnie w starszych wersjach pała policyjna albo jakiś czołg kałach, jak na placu Tiananmen. Jesteś zwierzęciem. No i z tego są wnioski, no masz się zachowywać jak zwierzę i tak dalej. Czyli pierwsze, nie ma Boga. To jest pierwsza cecha komunizmu. Druga, jesteś zwierzęciem, bydłem. No i trzecia. Jesteś nikim. Pamiętacie taki komunistyczny wiersz? Slogan? Jednostka niczym. Partia. Dzisiaj katokomuna powie rząd wszystkim. Nie ma Boga. Jesteś zwierzęciem. Czyli praktycznie można z tobą robić, co się chce i tak dalej. Nie ma Boga. Jesteś zwierzęciem. Jesteś nikim. Wszystko, co masz, masz od rządu lub od partii. To są podstawowe wytyczne komunizmu. No oczywiście chrześcijaństwo całkowicie im zaprzecza. Jest Bóg aktywny, działający, obecny w naszym życiu. Nie jesteś zwierzęciem, tylko stworzeniem. Można powiedzieć dziełem Boga, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. A prawa masz od Niego, a nie od partii czy rządu. A wartość Twoją, tak, Pascha 2000 lat temu ustanowiła. Ile jesteś wart? Jesteś wart tyle, że Bóg dał swego jednorodzonego Syna za ciebie, żeby ciebie wykupić. To masz wartość. A to masz komunizm. I komunizm został, można powiedzieć, uratowany przez świat zachodni. Bo komunizm mógł zostać zniszczony na przełomie lat 80. i 90. Był wtedy za słaby, żeby jakikolwiek opór światowi zachodniemu w dowolnej, można powiedzieć, w dowolnym obszarze stawić. Ale wtedy oszukał świat zachodni, że albo nie istnieje już, albo już w ogóle nie jest groźny. I wykorzystał ten czas triumfu Zachodu, upajania się sukcesem w przygotowanie się do nowej wojny. No i teraz jesteśmy w jej trakcie. No to tak, żeby każdy pamiętał. Świat zachodni nie skończył z komunistycznymi zarzewiami, jak Rosja, Korea Północna czy Chiny. Nie skończył komunizmu. Nie wyzwolił tych państw. Te ludy zostały dalej w niewoli komunistów. I dzisiaj komuniści zaatakowali świat. I to wszystko, co się dzieje, to jest zasługa komunizmu. I głupoty Zachodu, no można dodać. A teraz przenieśmy się do Starego Testamentu, kiedy kończyła się żydowska cywilizacja, kiedy kończył się świat, który Bóg, można powiedzieć, dał swojemu narodowi. Dał im najpierw sędziów i sam bezpośrednio nimi kierował. Oni powiedzieli, nie, my chcemy króla, po co nam, Boże, Twoje rządy? My chcemy tak, jak inne narody pogańskie, mieć normalnie króla, będzie armia, będzie wszystko, będzie grało i bucało. No to zobaczcie, już pierwszy krok w kierunku komunizmu zrobili. A ciekawe, zobaczcie, że tacy katolicy, no jajogłowi, mówią, że monarchia to najlepszy ustrój Pana Boga. Noż to jełopy, znaczy nie czytali Biblii, jak takie farmazony ludziom. Ale najgłupsi to są ci pelikani, którzy, że tak powiem, jak no, pelikan tam śledzie czy coś, łykają wszystko, jak leci od tych guru pseudoprawicowych. No ale my wróćmy do naszego królestwa żydowskiego. Ono miało różne tam blaski i cienie, raz lepiej, raz gorzej, ale ogólnie była to taka sinusoida, ale schodząca w dół. Schodząca w dół. Nie? Jesteśmy już na samym końcu. To jest księga proroka Jeremiasza, jednego z ostatnich proroków, jeden z ostatnich głosów Boga przed upadkiem tej cywilizacji. I zobaczmy, można powiedzieć, skontrowanie, zderzenie proroka Jeremiasza, który mówi Słowo Boże. On nawet nie chce, ale Bóg go przynagla i on mówi. Mówi, muszę to powiedzieć wam. No i mówi. Są reakcje ludu i kapłanów. Są reakcje książąt. No i zobaczymy też reakcję króla. Przeczytajmy. Oczywiście polecam, to jest długa księga, ale czasu troszkę więcej. Może ktoś zechce przeczytać księgę Jeremiasza ze Starego Testamentu. My zobaczmy sobie od 26 rozdziału kilka takich obrazków wam pokażę, żebyście zobaczyli, z kim się musi zderzać ten, który w upadającym narodzie chce mówić prawdę.
Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza to słowo Pana. Tak mówi Pan, stań na podwórzu świątyni Pana i powiedz do wszystkich miast judzkich, do tych, którzy przychodzą, aby oddać pokłon w świątyni Pana, wszystkie słowa, które poleciłem Ci mówić do nich. Nic nie ujmuj. Może usłuchają i zawrócą każdy ze swojej złej drogi, a ja pożałuję zła, które zamyślam sprowadzić na nich z powodu złych ich uczynków. Powiesz im więc, tak mówi Pan, jeżeli mnie nie usłuchacie i nie będziecie postępowali według mojego zakonu, który wam dałem, jeżeli nie usłuchacie słów moich sług, proroków, których posyłam do was nieustannie i gorliwie, wy jednak nie słuchacie, to uczynię z tym domem jak z Sylo, a to miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu Pana, lecz ledwie Jeremiasz przestał mówić to wszystko, co mu polecił Pan powiedzieć do całego ludu, kapłani i prorocy i cały lud pochwycili go, wołając: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imieniu Pana, dom ten stanie się jak Sylo, a to miasto będzie spustoszone i bez mieszkańców? I zebrał się cały lud wokół Jeremiasza w domu Pana.
No rozumiecie, że tam chcieli mu podziękować za to, że powiedział im prawdę. Prawdę od Boga. Zobaczcie, pierwsza reakcja, 8 werset. Ledwie Jeremiasz przestał mówić. Jak długo trwała refleksja ludu i kapłanów i proroków? Tak możemy się zgodzić, że krótko, nie? Ledwie przestał mówić, jak oni już mieli odpowiedź. Mówi bzdury, mówi bluźnierstwa, trzeba go zabić. To była ich odpowiedź na Słowo Boże. Naprawdę o ich przyszłości. Bóg objawił im, co czeka tę cywilizację. Bóg dał im nawet szansę na zmianę. Ale zobaczcie, jak oni zareagowali. Jeszcze udało się uratować i przed kapłanami, ludem i prorokami nie zabili jeszcze Jeremiasza. No to zobaczmy, pojawia się, że tak powiem, kontrofensywa. Inny prorok zaczyna przedstawiać odmienną wizję przyszłości tej cywilizacji. 28 rozdział.
W tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego, w 4 roku, w 5 miesiącu, rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok z Gibeonu w domu Pana, wobec kapłanów i całego ludu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, złamie jarzmo króla babilońskiego. W przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebukadnezar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu.
Czyli co prorokuje Hananiasz, czy jak on tam? Możemy go Gibonem nazywać. Hananiasz z Gibonu albo Gibon. W uproszczeniu, żeby się wam zapamiętało. Co prorokuje? Będzie dobrze i jeszcze lepiej. No takie, zobaczcie, że nawet w tamtych czasach byli różni, że tak powiem, nawiedzeni i prorokowali jak się należy. Tylko, że bzdury, nie? Zapewne on tam to ładnie robił, ludzie go słuchali, bili brawo i tak dalej. No, prorok fałszywy, no i Jeremiasz, prorok prawdziwy. Dochodzi do starcia. Zobaczmy, co mówi dalej Jeremiasz na te piękne proroctwa Gibona.
I rzekł prorok Jeremiasz: niech się tak stanie, niech tak uczyni Pan, niech Pan spełni Twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu. Wszakże posłuchaj tego słowa, które ja wypowiadam do Twoich uszu i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Wtedy prorok Hananiasz ściągnął jarzmo z szyi proroka Jeremiasza i złamał je.
Czyli przeszedł do, że tak powiem, takich działań bezpośrednich i chciał zademonstrować moc swojego proroctwa i moc, która za nim stoi. No złamał tylko drewniane jarzmo. To nie wymaga wielkiej sztuki, to nie jest wielka siła. No nie usłuchał głosu prawdy, jeszcze bardziej się zacietrzewił w tych opowieściach dziwnej treści, jak to dobrze będzie, jak to Izrael zwycięży, jak to znowu będzie wielki Izrael i różne takie, nie katolicki, ale tam też tam religijny na tamte odstępcze czasy, różne takie historie tutaj opowiada. No zobaczcie, jaki mamy stan. Dwóch ludzi mówi, że Bóg przez nich przemawia. Jeremiasz twierdzi, że to jest głos Boga. No i Gibon twierdzi, że to jest głos Boga, co on wypowiada. Nie? Czyli co mają zrobić ludzie? Kapłani już wiemy, po której stronie stanęli. Co mają zrobić ludzie? Albo inaczej, czego Bóg oczekuje od ludzi? Jak myślicie? Zobaczcie, kapłani zdradzili. Prorocy zdradzili. Ale jest prorok, który mówi prawdę. Czego Bóg oczekuje od ludzi? To jest bardzo ważne zastosowanie do ciebie. To, że nie wiesz, kto ma rację, to, że dociera do ciebie wielość różnych przekazów, nie zwalnia cię od odpowiedzialności pójścia za prawdą. Bóg dał im jasny przekaz, prawdziwy. Oczywiście pojawiły się też przekazy kłamliwe. Nie było kogoś, kto powie, ci mówią prawdę, ten kłamie lub odwrotnie. Wręcz można powiedzieć, cała elita, jak za chwilę zobaczymy, była przeciwko prawdzie. I prorocy, i kapłani, i król, wszyscy byli, zaraz zobaczymy króla w następnej scenie, wszyscy byli przeciwko prawdzie. A czego Bóg oczekiwał od ciebie, przenosząc się do tamtych czasów? Wszyscy byli przeciwko prawdzie, ale był głos prawdy, słyszalny, dostępny. I Bóg oczekiwał od ciebie wtedy i od ciebie dziś pójścia za prawdą, a nie za różowym kłamstwem. Zobacz, że nie będziesz mógł, tak jak Żydzi wtedy, nie mogli się, wymawiać. No ale księża mówili inaczej. O, episkopat z Sanhedrynem powiedzieli inaczej. Aż TVPiS mówił inaczej. A co to kogo obchodzi? Zobacz, że to oznacza, że Bóg dał ci zdolności oceny prawdy i fałszu. Bóg dał tobie te zdolności i ciebie rozliczy z ich użycia. Nie będziesz mógł się zasłonić księdzem, pastorem, rabinem, mufim, czy jeszcze, czy może jakimś agitatorem komunistycznym. Masz rozum. Dał ci go Bóg. I ciebie rozliczy z tego, jaki zrobiłeś z niego użytek. Nie będziesz mógł zwalić winy na autorytet, którego słuchałeś. Tak jak, zobaczcie, tu Bóg przedstawia prawdę przez proroka, który jest sam. On ma tam jednego ucznia, czy może kilku, ale tu cały system jest absolutnie przeciwko niemu. A jednak Bóg oczekuje od ludzi, że rozpoznają głos prawdy. Oczywiście zobaczcie, że Jeremiasz tutaj próbuje im wskazać kierunki, wskazać kryteria. Mówi, zobacz, to co ja mówię jest w zgodzie ze Słowem Bożym wcześniej wypowiedzianym i przyjętym. Dzisiaj można powiedzieć, to co mówię jest zgodne z Biblią. Zobaczcie, 9 werset z 28 rozdziału. 8 i 9, nie? On pokazuje, to co ja mówię jest rozciągnięciem na nasze czasy starych proroctw. A to, co ty mówisz, nie ma żadnego oparcia. Dopiero gdyby się spełniło, to byśmy mogli powiedzieć, o, Gibbon powiedział prawdę. A na razie to są twoje piękne słówka, nic nieznaczące. Nie? No, 15 i następne wersety z tego rozdziału pokazują koniec tego starcia.
Potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza. Słuchajże, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. Dlatego tak mówi Pan, oto ja usunę cię z powierzchni ziemi. Jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana. I umarł prorok Hananiasz w tym roku w miesiącu 7.
No dość tam prosta. Tutaj zakończenie, jak zwykle czytelnicy Biblii mogliby powiedzieć, ale zobaczcie, co robią ci fałszywi różowi prorocy. Budują fałszywą ufność w narodzie. Budują fałszywą ufność w narodzie. Czyli odciągają ich od prawdy, a kierują ich zaufanie w jakieś maliny. Fałszywa ufność. No, tam te różne maliny, to można sobie w całej tej księdze przeczytać. Bardzo ciekawe historie. Zobaczcie, że taki sam schemat powtórzy się tuż przed czasem końca. Przed czasem apokalipsy. Otwórzmy drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Tu apostoł Paweł żegna się z życiem i przygotowuje Kościół na czasy ostateczne, że kiedyś przyjdą te czasy. 3 werset z 4 rozdziału. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Zobaczcie, nie ścierpią. Czyli przyjdzie taki czas, że prawda będzie denerwować ludzi. Będzie ich walić po oczach, będzie ich kłuć w uszy. Będą zatykać uszy, zatykać oczy, nie będą chcieli słyszeć prawdy. Zobaczcie. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Czyli co będzie z ich oczekiwaniami? Kompatybilne, zgodne. Każdy człowiek pragnie miłości, szczęścia, zdrowia, pieniędzy, co tam jeszcze. I przyjdą prorocy, którzy będą im właśnie taką wizję świata sprzedawać. A ci jak te pelikany będą ją łykać. Na tym właśnie opiera się psychomanipulacja. Na tym właśnie opiera się oddziaływanie na całe narody dzisiaj, na całe społeczeństwa. Że znajduje się te obszary tęsknoty, a potem wypełnia się je kłamstwem. I apostoł Paweł puentuje. I odwrócą ucho od prawdy. Zobaczcie, do czego się zwrócą. Sprawdźcie sobie sami. Otwórzcie sobie, kto jeszcze nie zdążył. Drugi list do Tymoteusza, 4, rozdział, werset 4. Do bzdur, do mitów, do legend się zwrócą. Taka cywilizacja musi upaść, chyba się zgodzimy. Za czasów Jeremiasza upadła, bo nie jego posłuchali, tylko bzdur, bajdurzenia, ale przyjemnego. No, zobaczmy jeszcze 36 rozdział. Tam pojawia się, można powiedzieć, konfrontacja z najwyższą władzą, z królem Lulem.
W roku 4 Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem o Jeruzalemie, o Izraelu i o Judzie i o wszystkich narodach od dnia, gdy zacząłem mówić do ciebie, od czasów Jozjasza aż do dnia dzisiejszego. Może gdy dom judzki usłyszy o wszystkim złu, które ja zamyślam im uczynić, nawróci się każdy ze swojej złej drogi i wtedy odpuszczę im winę i grzech. Wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Neriasza, a Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa, które wypowiedział do niego.
Wtedy Jeremiasz miał już zakaz głoszenia. Już tak mieli dosyć tego, co mówił o przyszłości, tego, co mówił o kondycji narodu i upadku cywilizacji, że mieli go dosyć, już nie mógł tam chodzić i przemawiać. No ale miał jeszcze ucznia, no to widzicie, jaki zastosował fortel. Te słowa dotarły do króla. Co zrobił król? Co mu przeczytali, to on odcinał ten kawałek zwoju i do kominka, i na palenisko. Pokazywał, gdzie ma to ludzie, tam z jego najbliższego otoczenia. Mówi, słuchaj, weź się opanuj, może to jest słowo Boże to, co ty robisz. A on dalej, no to tam, jaki był jego koniec, to nie będziemy czytać. Ale później przychodzi, można powiedzieć, jak gdyby wypełnienie różowego proroctwa. Przychodzi armia Faraona, armia egipska. No to Żydzi mówią, no zobaczcie, teraz armia babilońska zostanie pokonana i znowu Izrael będzie wielki. No, Jeremiasz mówi, jak będzie. Przeczytajmy, to jest 37 rozdział.
Tak mówi Pan Bóg Izraela. Tak powiecie królowi judzkiemu, który posłał was do mnie, aby się mnie poradzić. Oto wojsko Faraona, które wyruszyło wam na odsiecz, powróci do swojej ziemi, do Egiptu. A wtedy Chaldejczycy wrócą i będą walczyli przeciwko temu miastu i zdobędą je, a potem spalą ogniem. Tak mówi Pan, nie łudźcie samych siebie słowami, Chaldejczycy na pewno od nas odstąpią, gdyż nie odstąpią.
Powiedział, jaki będzie wynik tej konfrontacji militarnej i tego zapowiedzianego sądu Boga. No zobaczmy w 15 wersecie, jaka była ostateczna, że tak powiem, odpowiedź możnych tego świata, władców tej cywilizacji.
A książęta unieśli się gniewem na Jeremiasza, bili go i zamknęli w domu kanclerza Jonatana, bo tam ten zamieniono na więzienie. Tak dostał się Jeremiasz do sklepionej ciemnicy i siedział tam Jeremiasz przez długi czas.
Już tak, że tak powiem, zareagowali na prawdę. Jak wiemy z historii, z Biblii, cywilizacja żydowska upadła. Stali się niewolnikami, stali się narodem okupowanym. Oczywiście podrywali się do powstań i tak dalej. Zobaczcie, tu historia Izraela i Polski jest troszeczkę podobna w niektórych obszarach, stąd te narody dość się dobrze rozumieją i czerpały od siebie nawzajem kiedyś dość dużo, nawet hymn Izraela to taki mniej więcej z polską nutą, no ale to inna historia. Teraz chciałem otworzyć dyskusję, bo to, co przeczytałem, było wprowadzeniem, żebyście zobaczyli, że w czasach końca, w czasach konwulsji, drgania takiego przedśmiertnego jakiejś cywilizacji, różne rzeczy się dzieją. Autorytety się chwieją, autorytety głupieją. Głos prawdy miesza się z głosem fałszu. Ludzie są zagubieni. Ludzie idą w kierunku fałszywych rozwiązań. Ludzie łudzą się, o, teraz już będzie dobrze. No bo chcą, żeby było dobrze. No to fałszywi prorocy im, że tak powiem, te dobre wizje sprzedają. Ludzie karmią się ochłapami jakichś dobrych wieści, żeby powiedzieć, że jednak czarnego scenariusza nie będzie. Mówiłem o tym największym, można powiedzieć, największej lekcji, jakiej nauczyliśmy się jako ludzkość, jako wolny świat. Nie pokonaliśmy komunizmu. Komunizm się odrodził i dzisiaj atakuje nas i odnosi coraz większe sukcesy. Komunizm dalej zabija. Ale przenieśmy się teraz na grunt Polski. Czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie, o naszych rządzących, o naszej religii, o naszym społeczeństwie, o kondycji narodu? Cały czas jest dostępny czat. Możecie też pisać do nas kontakt@megakościół.pl. Można się też łączyć, ci, którzy już wyrazili akces do udziału w tym projekcie ewangelizacyjnym Polski, czyli do projektu Mega Kościół. Oczywiście możesz też taki akces złożyć. No pisz na ten adres, odezwiemy się do ciebie przez media społecznościowe. Chciałem, żebyśmy najpierw, że tak powiem, na poziomie państwa i rządu się zatrzymali, skupili się na tym, czego dowiedzieliśmy się przez ostatni rok o naszym państwie, naszym rządzie. Proszę, otwieram dyskusję. Że tak powiem, jak będzie tłok, to kto pierwszy, ten lepszy. Proszę o wasze głosy. Oczywiście ja też swoją ocenę przedstawię. Kto pierwszy chciałby się zmierzyć z tym pytaniem, czego przez ten rok dowiedzieliśmy się o III RP, o jej rządzącej ekipie? Tylko bez bluzków, proszę. Wiem, że trudno. Rozumiem. Proszę, słyszę Piotra Setkowicza.
No, ja bym takie porównanie przedstawił, takie coś mi się nasuwa, że to zachowanie naszej władzy to mi przypomina zachowanie takiego małego dziecka, bo małe dziecko to czasami jak jest przestraszone, to chowa głowę pod poduszkę czy pod kołdrę i myśli, że to załatwia sprawę, że skoro ono problemu nie widzi, to tego problemu nie ma. To zresztą skazańcowi coś podobnego się robi, bo tam przed egzekucją to mu się zasłania oczy, żeby nie widział, co się mu szykuje. Także to coś chyba takiego jest, że ucieczka od problemu i właściwie żadnych takich rozsądnych prób załatwienia go.
Rzeczywiście nasz rząd, to co mógł nam powiedzieć przez ostatni rok, to było, że tu nas krytykują, ale i tak nam lepiej idzie niż innym. Zapamiętaliście taki przekaz? Że może i tu nakradliśmy przy respiratorach, może i tam na nartach ktoś pojechał z instruktorem, nie tym, tylko z tamtym i akurat ten okazał się specjalistą od sprzętu. No przeróżne rzeczy, że na przykład można w lesie złapać wirusa chińskiego,
I trzeba w maseczkach chodzić po lesie? Noż to, może grzyba jakiego to by tam złapał, ale żeby akurat chińskiego wirusa w lesie, którego człowieki roznoszą, no to już tylko rząd Morawieckiego mógł wymyśleć takie durnoty. No ale to dajmy spokój. Zawsze tu przez, może powiedzieć, 9 miesięcy z tych, które minęły, albo i lepiej, to było, że i tak na tle Europy radzimy sobie świetnie, nie? Co wy się naszczepiacie, że my durni, głupi i nie wiemy, dokąd prowadzimy, albo chowamy, jak to Piotr powiedział, głowę pod poduszkę, czy wysuwamy jedną część ciała, a drugą do piachu, jak struś, nie? I tak dalej. Wszystko nam dobrze idzie. Dlatego, że co? A, bo nas chroni, wiecie kto. Tak właśnie opowiadali. Ja pamiętam w zeszłym roku, jak nie było jeszcze pierwszego przypadku w Polsce, a już dookoła były. To pamiętacie, czego to było dowodem? No, że Polska chroniona jest przez Najświętszą Panienkę. Ja to normalnie na Twitterze widziałem takie rzeczy. On takie rzeczy pisali. Nie? No to już później jakoś przestali, a teraz w ogóle nie ma. Takie to te ich proroctwa i wiara. Co dzisiaj możemy powiedzieć? Czy rzeczywiście dalej rządzący mogą powiedzieć, że nam świetnie idzie na tle nawet tej zdychającej socjalistycznej Europy? Walczymy o pierwsze miejsce z Brazylią i Stanami Zjednoczonymi, czyli państwami od tam, powiedzmy, 3 do 10 razy, 10 razy większymi. Z bezwzględnymi liczbami zgonów. Bo jeśli chodzi o na ilość mieszkańców, no to na pewno mamy najwyższe. Tutaj niedawno czytałem takie porównanie z Danią. To wiecie, a to Dania, no to bliziutko. To Polska w ramach tego, co jeszcze na zajęciach wojskowych byłem uczony, to właśnie miało atakować Danię i w ramach tej inwazji Sowietów na wolny świat, to właśnie PRL-owi właśnie Dania przypadła, że mamy tam okupować Danię. Nie wiem, to może jakieś reminiscencje potopu szwedzkiego, mi się z Dania ze Szwecją zapomina. Nie wiem. To już tam pies ich trącał. No takie były, że tak powiem, założenia strategiczne tego ofensywy na zachód, nie? Czyli Dania, państwo bardzo nam bliskie, te same mniej więcej uwarunkowania. I kiedy porównamy te dane, to nam idzie tak albo kilka, albo nawet 10 razy w niektórych obszarach gorzej. Nie? Czyli dzisiaj już nikt nie mówi, że rząd polski tak świetnie sobie radzi, dużo lepiej niż wszyscy inni. Rząd polski najgorzej sobie radzi praktycznie w świecie. No gdzieś może by znalazł jakieś gorsze miejsca tam gdzieś w takim rankingu, jak funkcjonuje państwo, zajęliśmy wysoką 50. lokatę. A wiecie, ile było badanych? 53. Także rzeczywiście idzie nam świetnie. Już jesteśmy prawie w tym obszarze, który nie klasyfikują. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć o stanie państwa polskiego, czego się dowiedzieliśmy przez ostatni rok?
No witam serdecznie. No właśnie tego się dowiedzieliśmy, że no tu jak przedmówcy, że mamy państwo z dykty, no tu sławny cytat Bartłomieja Sienkiewicza, kamieni kupa. Nie będę już cytował poprzednich dwóch stwierdzeń. No ale przyczyną należy moim zdaniem upatrywać, studiując Biblię w wszechobecnym bałwochwalstwie, no i mamy taką władzę, na jaką zasługujemy. Nie mamy błogosławieństwa Bożego. Taki przypadł los naszego narodu i takiej władzy, jaką teraz jest sprawowana. Dzięki.
Dzięki. Dałeś ten czynnik błogosławieństwa Bożego. Nie? On, zobaczcie, bardzo rzadko przejawia się w poważnych dyskusjach politycznych, a jeśli byśmy wzięli Biblię, no to on jest kluczowy. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział i przeczytajmy wersety 26, 7 i 8.
Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy.
Amen. To, że Bóg nie jest daleko, to już powiedziałem o świętach wielkanocnych. Skąd one się wzięły? Od tej Paschy 2000 lat temu, gdzie zamiast nas, nie baranek, jakaś ofiara ludzka, przez ludzi dawana Bogu, ale sam Bóg w Jezusie Chrystusie złożył się za nas w ofierze. Jezus zmartwychwstał i stoi i kołacze. Księga Apokalipsy, 20 werset 3 rozdziału właśnie przedstawia tę rzeczywistość. Jak blisko każdego człowieka jest Jezus Chrystus. Jak blisko chce być. Bo jak Jezus stuka do drzwi, to gdzie chce być? W nas. Już bliżej nie można. Jezus w nas, nadzieja chwały. Tak apostołowie opisują już swój związek po nawróceniu do Jezusa Chrystusa z Nim. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Tu mamy kolejny, już taką filozoficzną, bo to jest mowa do filozofów, polityków, artystów na Areopagu w Atenach, czyli elita tamtego świata. I im językiem filozoficznym mówi, Bóg nie jest daleko, Bóg jest blisko, a my dalej możemy pokazać, stoi i kołacze do twojego serca. Jeśli go wpuściłeś, jest w tobie na zawsze, nigdy już cię nie opuści. I zobaczcie, Bóg stworzył państwa, bo granice to jest właśnie, można powiedzieć, jeden z podstawowych atrybutów państw. Tu akurat mowa jest o państwach narodowych. Bóg stworzył narody i Bóg pooddzielał je od siebie granicami. Czyli każdemu narodowi dał miejsce na ziemi. I czas w historii. Niektóre narody już nie istnieją. Nie ma części narodów. Czyli dał miejsce na ziemi i dał czas. Na przykład Żydzi, no to zastąpili inne narody, które też miały swoje miejsce na ziemi, zbudowały wspaniałą cywilizację. Pamiętamy, jak Żydzi podchodzili do tej ziemi obiecanej z pustyni i wysłali szpiegów, nie? Żeby zobaczyli, no, co się tam dzieje w tej ziemi, do której mają wejść. No i pamiętamy, jak opisali tę ziemię, tamtą cywilizację. Przypominam, że oni pochodzili z Egiptu. Z miejsca, które się dzisiaj uznaje jako najbardziej żyzne. Delta Nilu, znacie te sprawy i tak dalej. Nie? Coroczne nawożenie tam. Ale kiedy ci Żydzi z Egiptu, znając potęgę rolnictwa egipskiego, przyszli do tej ziemi obiecanej, którą Bóg miał im dać, to co powiedzieli o płodach ziemi? Takich rzeczy to myśmy w życiu nie widzieli. Nie widzieliśmy. Kiść winogron to dwóch chłopów na tyczce musiało nieść. Czyli musiała ważyć kilkadziesiąt kilogramów. Kiść winogron, jedna. Taka, co teraz waży tam między pół kilo, może kilogram. I to już przecież nie polskie, tylko tam te w Lidlu, co rosną, czy gdzie. W Biedronce też inny szczep jest. Mleko też daje Lidl i Biedronka. Kiedyś władza komunistyczna dawała każduśkiemu pod dom z takimi fajniuśkimi jeszcze złotymi albo srebrnymi dekielkami. Ha, stare, dawne czasy. Teraz w Lidlu się krowy niosą i różne tamte rzeczy i w innych Biedronkach. To wtedy jedna kiść winogron przez dwóch chłopów i różne tam inne rzeczy opisywali. A zobaczcie, oni widzieli cuda architektury Egiptu. A kiedy przyszli do tej ziemi obiecanej, wow! Miasta takie, że na sam widokśmy spieprzali. Dwóch tylko mówiło, że z Bogiem to my sobie z tymi poradzimy, nie? ale chcę pokazać, jaki był rozwój materialny tej cywilizacji, która miała ulec zagładzie i zniszczeniu. Bo rozwój materialny, tak, ale Bóg patrzy na rozwój moralny cywilizacji. Bóg patrzy na rozwój moralny. Nie siłę oręża, ileś głowic, ileś tam PKB i tak dalej. Bóg patrzy, czy ta cywilizacja, której dał miejsce i czas, wykorzystuje ten czas, żeby się do niego zbliżać. Czyli żeby moralnie, bo moralność to jest dobro i zło, nie? Czyli żeby iść w kierunku dobra. Bóg jest źródłem dobra. Czyli żeby iść w kierunku Boga, żeby zbliżać się do poznania Boga. To jest zadanie każdego narodu. I teraz naród albo to zadanie realizuje, albo nie. Już wiemy, do czego mamy władzę, nie? Którąśmy se sami wybrali. No oczywiście komuniści nam mocno pomogli, bo przecież ta władza nie powstała w jakiejś próżni ideowej, tylko w systemie zaprojektowanym przez Kościół rzymskokatolicki i komunistów, tak zwany okrągły stół. Ostatnio, jak Wałęsa opowiadał, ile to oni wódki nie wypili przy tym okrągłym stole, bo on w ogóle nie pije i on mało pije, ale nawet wtedy już nie mógł pić. Czyli on się miesza w zeznaniach, no bo to zaraz, czy mało pije, czy tyle pił, że już nie może. Ale to wszystko nic, bo Danka weszła. I mówi, ty się kurna rodziną zajmij. A Wałęsa, dziękuję. I już skończył nagranie. To są ci polscy generałowie. Weźcie, bo to jest normalnie kpina, nie? Tam Danka rządzi, nie? To jak była prezydentową, no to chyba też mu wiąchę walnęła i on już i robił co trzeba, nie? No tak sobie, że tak powiem, ekstrapoluje to ciekawe wydarzenie, które ostatnio jest przedmiotem dowcipów w mediach społecznościowych. Czyli wiemy, jaki mamy nierząd, a teraz zajmijmy się narodem. Podstawowe pytanie, czy nasz naród przez ten rok, kiedy rzeczywiście dzieje się coś spektakularnego, to nie był zwykły rok. Czy nasz naród zbliżył się do Boga? Czekam na wasze głosy. Wy macie większy kontakt niż ja. Może z ludźmi spoza tego projektu naszego ewangelizacyjnego Mega Kościół. Ja oczywiście też mam jakieś tam swoje kontakty, ale chciałem was zapytać, jak oceniacie, czy ludzie, pośród których żyjecie, którzy do tej pory byli w większości nominalnymi katolikami, czy oni zbliżyli się do Boga, czy też nie? Proszę. Mamy jakieś głosy z czatu? To przeczytaj tak króciutko, może nie będę komentował. Jeszcze do poprzedniego pytania mamy, czyli jaki jest stan rządu i państwa.
Piotr Zabrocki, nie możemy polegać na rządzących, trzeba brać odpowiedzialność w swoje ręce.
No tak, tylko że pewne rzeczy Bóg scedował na państwo. Nie? Nie da się nawet przy najlepszych wysiłkach na przykład obronić granic Polski, nie? I różnych takich innych rzeczy. Człowiek nie wprowadzi też sprawiedliwości, nie? Bo do tego właśnie władza państwowa jest, żeby ścigać złoczyńców i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście socjalistyczna władza no to wzięła na siebie wszystko. Nie? Od opieki wszystkie dzieci są nasze, czyli od żłobka i jeszcze dają chyba 5 tysięcy na pochówek, nie? Czy jakoś tak, nie? Czyli wzięła wszystko. Że to wszystko władza ci da. Zobaczcie, ile komunizmu weszło do naszego życia, chociaż sobie z tego nie zdajemy sprawy. Czy jeszcze?
Casa Pueblo poszedł w bałwochwalstwo. Msze transmitują już wszystkie stacje od TVP po Polsat i TVN.
To, że tam media głównego ścieku transmitują mszę, to wcale nie oznacza, że ktoś to ogląda. Tu jeszcze uważajmy, bo na pewno władza jest zblatowana z Kościołem Rzymskim i to wszelaka. Nie? Zobaczcie, że wszystkie te stacje, chociaż się nawet tam pokazują jako takie antyklerykalne i tak dalej, no to gdzieś tam po cichu z biskupami deale jakieś robią, czy tam mszyczki transmitują. Ale pytanie, czy ludzie są tym naprawdę zainteresowani w sposób przekraczający to, co było rok temu. Ktoś zaczął mówić.
Właśnie chciałem zwrócić uwagę tylko, że jeśli siłą rzeczy przez obostrzenia ludzie nie brali udziału w czynnościach bogochwalczych, no to poniekąd to zbliża do Boga, myślę. Także, no bo te obostrzenia, jakie były, takie były, no ale obnażyło wiele praktyk, które są sprzeczne jednak z Biblią. Szczególnie właśnie w Kościele katolickim, no, gdzie ponad 90% społeczeństwa stanowi katolików. W pewnym sensie zbliża to do Boga.
Te dane są pewnie już trochę nieaktualne, passé. Oni tam cały czas chcą, żeby to było 90, może to jest 60 już w tej chwili, a nawet może i mniej. No to trudno to zmierzyć, bo zależy, jakie kto przyjmie kryterium. Nie? Czy tak zwany chrzest niemowląt, nie? Czy też przekonania katolickie lub identyfikowanie się z Kościołem Rzymskim. Tu będą ogromne rozbieżności, ale te statystyki sobie zostawmy. Mamy tezę, że brak uczestnictwa w bałwochwalczych praktykach katolickich, praktycznie zdecydowana większość praktyk katolickich to są praktyki bałwochwalcze. Ostatnio pokazywałem, jak biskup Dec nawet pomylił Boga z Kościołem, ale to sobie możecie zobaczyć chyba w piątek w dogrywce. Tam zrobiłem mu taki challenge, nie wiem, czy już zaczął czytać Pismo Święte, żeby znaleźć te świątynie chrześcijańskie, o których tak mówi, że one, tam w nich jest źródło uzdrowienia i tak dalej, no bzdety. Ale to więcej w piątek było na ten temat. Czy przez sam fakt w nieuczestniczeniu w bałwochwalczych katolickich praktykach, czy naród zbliżył się do Boga? Nie? Dyskutujemy taką tezę.
No, z tego, co ja się kontaktuję z ludźmi, to wydaje mi się, że tak by, że są skoncentrowani w dalszym ciągu na rozrywce, że to jest tak, że ta pandemia to owszem ograniczyła im ilość rozrywek, które wcześniej mieli, no i że koncentrują się albo na tym, żeby jakoś obejść te ograniczenia, które im stoją na przeszkodzie w tym, żeby się dobrze bawić, albo no są źli na tą władzę, że im jednak pewnych rozrywek broni, że jakby inne sprawy, to wydaje mi się, że w większości po prostu są poza horyzontem zainteresowania.
Kogoś, kto by się złościł, że są ograniczenia wejścia czy tam uczestnictwa w mszach katolickich wśród waszych znajomych? To takie pytanie otwarte. Ja rozumiem, że tam do sklepu takiego czy śmakiego nie można pójść. Teraz do budowlanych można pójść, jeśli mają mniej niż 2000 metrów powierzchni. Ja to myślałem, że jak większy, to lepiej, nie? O gorzej. Jakich to doradców trzeba mieć w tym rządzie, żeby takie rzeczy wymyśleć? No ależ to... To już płacą tam nieźle, jak wiecie, te różne Obaitgate, czy jak to się, Obaitgate, jaki to jest hashtag teraz? Obaitgate i tak dalej. Obaitgate, nie? Obaj i więcej niż obaj. Także płacą im tam, że tak powiem, skolko ugodno, a patrzcie, a takie durnoty wymyślają. No to słyszymy, że tam no, są narzekania, że biznesy się nie mogą funkcjonować. Słuszne narzekania, nie? Że to państwo jest od tego właśnie, żeby strzec granic i umożliwiać biznes w narodzie, a to państwo niszczy ten biznes, także nie zdało egzaminu, a teraz przerzuca ten ciężar i odpowiedzialność na obywateli. To jest no, bardzo taka obrzydliwa praktyka rządzących. Ale kto słyszał jakieś narzekanie, że nie może pójść na mszę? Ja nie słyszałem, ale może wyście słyszeli, no to dawajcie, bo ani na mediach społecznościowych nie widziałem jakiejś tam wrzawy wielkiej, że ojej, nie możemy do naszego kościółka pójść z wujem i tam stryjną, jakoś tak. Ktoś słyszał takie narzekania? Na razie jest dyskusja, jak niedzielski se jajka poświęci. Ale nie czytałem, bo wiecie, gdzie mam tę informację. Ale widziałem na nagłówkach wszystkich mediów, jak Niedzielski jaja se poświęci, a ja mam to i tak dalej, nie? Może ktoś czytał ten artykuł? Czarek, czytałeś? No nie, no patrz, ta sama wrażliwość. A nie ustalaliśmy tego, co czytamy. Czarek miał researchować wszystko, ale stwierdził, że tego nie będzie i popieram tę decyzję. No jak? Czy ktoś słyszał, żeby jakaś żałoba narodowa była z tego, że do kościoła nie można chodzić? Zdaje się, że Polacy mówią, no to w sumie więcej czasu na rozrywkę. No to pokazuje mniej więcej, gdzie naród lokuje swoje prawdziwe zainteresowania, czego, co jest istotą życia naszego narodu. I tu może już nie będziemy dalej epatować się tymi no, znakami mądrości naszego narodu. Przeczytam wam tylko kilka fragmentów Biblii na ten temat i mówię, zostawię was w tym obszarze do dalszych samodzielnych rozważań. Najpierw Stary Testament, Księga Przypowieści albo Przysłów Salomona, 29 rozdział, werset 18.
Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki.
Tutaj chodzi o objawienie od Boga, w tym akurat wersecie. Nie ma mądrości od Boga, lud się rozprzęga, czyli idzie każdy w swoją stronę, a naród jako całość w złą stronę. Podobnie można zobaczyć też w Księdze Przysłów, 10, werset 9 rozdziału.
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum.
Początkiem mądrości. Zobaczcie, to jest mowa w sposób taki bezosobowy, czyli można to traktować zarówno, jeśli chodzi o jednostkę, czy początkiem twojej mądrości jest właściwa relacja z Bogiem. Uznanie, że On jest Bogiem, a ty Jego stworzeniem, a nie odwrotnie. Jak twierdzą właśnie komuniści, bo komuniści to twierdzą, że to ludzie sobie stworzyli Boga. A Biblia mówi, że to Bóg stworzył ludzi. No to wybierz, co jest prawdziwe, to już twoja, w tym głowa, twoja odpowiedzialność. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, poznanie. Osobiste poznanie Boga to rozum. I to mówię na poziomie jednostki i możemy to rozszerzyć na naród. Naród, który nie zna Boga, będzie narodem bez mądrości, czyli jakim? Głupim, tak. Jeśli naród wybiera głupio władzę, to nie dlatego, że musiał, tylko dlatego, że chciał. Bo taki jest. No. To są wnioski z tych tekstów biblijnych. Zobaczcie, że Bóg dał nam rozum. To nie jest coś, co wiecie, jest wytworem od małpiana do człowieka. Nie? I tam głupszy rozum miał małpian, a człowiek ma już mądrzejszy rozum. Nie? Rozum jest darem od Boga. To zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, dlatego też mamy zdolność do krytycznego myślenia, logicznego myślenia, rozróżniania dobra i zła i tak dalej. No, możemy zobaczyć to. Najważniejsze zastosowanie rozumu. Najważniejsze zastosowanie rozumu, czyli tego, co Bóg nam dał. Mówimy, że początkiem mądrości jest poznanie Boga. To jak, tak sobie już kombinujecie, nie? No bo to każdy ma rozum. To po co Bóg dał nam rozum? Jakie jest najważniejsze użycie rozumu w moim i twoim życiu? No zobaczmy naukę apostolską, pierwszy list Jana, 5 rozdział.
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Dla wielu to pewnie jest jakaś niespodzianka. To wcale nie chodziło o doktorat, ani o profesurę. Nie po to Bóg dał ci rozum. To jest do wszystkich ludzi. Rozum jest po to, żebyś poznał Boga. Zobaczmy list do Rzymian, czyli można powiedzieć takie dzieło główne apostoła Pawła. Czym się zaczyna? Tym samym, co Rejs poleca. Spojrzyj w lewo, spojrzyj w prawo. I głupek powie, nic nie widzę, nudę widzę, gołej dupy nie ma na horyzoncie, to znaczy, że jest nudno. No inżynier Mamoń, pamiętacie, jak wypatrywał później na co się dzieje na drodze do Ostrołęki. Już to właśnie w tym kierunku jego, że tak powiem, bujne życie rozumowe szło. Intelektualista był. Apostoł Paweł mówi, niezależnie jakie masz wykształcenie, rozejrzysz się w prawo, spojrzysz w lewo, to zobaczysz, że jest Bóg. Bo to, co cię otacza, nie mogło powstać z przypadku. Ostatnio na Twitterze biega takie zdjęcie najwyższej, można powiedzieć, rozdzielczości, szczegółowości komórki. Tej, która się sama ugotowała w darwinowskiej ząb, zupa, zupie prebiotycznej, czyli przed życiem. Czy możemy znaleźć to zdjęcie? Wóz techniczny mi pomoże, żeby to za chwilę, żeby to zdjęcie pokazać. To jest pierwszy jakiś zagubiony we wszechświecie pantofelek, a nawet ogon pantofelka. Pierwsza komórka, która całkowicie z przypadku, samoczynnie, w wyniku zjawisk czysto naturalnych, przypadkowych, bezcelowych, powstała. Oczywiście gołym okiem tego nie widać, ale ludzkość, zobaczcie, technologicznie jest o wiele bardziej wyposażona. No i ponad 100 lat temu, 150 lat temu, to różni durni darwiniści mogli pleść takie bzdury, że wiecie, to tak jak kiedyś wierzono, że skąd się bierze pleśń w słoiku z konfiturami. No tak, samorództwo. Samo z przypadku w tym słoiku się zrobiło i jest pleśń. Dopiero później ludzie, aha nie, ta pleśń już tam była w postaci zarodników jakiegoś tego, a tam się tylko rozwinęła, nie? Ale wcześniej lud głupi wierzył, że to tam się życie powstało, te pleśniowe w środku, takie samorództwo. No to przecież teoria ewolucji to jest samorództwo tylko przez miliony czy tam miliardy lat. To jest nic, ciemne średniowiecze i współczesna nauka ma to samo wspólny mianownik. Samo się zrobiło, panie. Mamy już to zdjęcie, czy nie? Słucham? A mogę? Bo ja bym chciał, żeby... O, widzicie. Ja bym bardzo tu kiedyś poproszę naszych biologów, żeby tak każdy z tych mechanizmów różnych, które są w tym pierwszym zagubionym we wszechświecie samoczynnie powstałym zupełnie z przypadku, tym prostym pantofelku, żeby nam wyjaśnili, co jest co, bo tu takie fajniuśkie struktury o kolorach nie wspomnę, bo tu pewnie artyści no to widzą różne skupiska barw, przejście różnych odcieni i tak dalej, no ale o estetyce nie będziemy, mnie bardziej inżynieria tej komórki interesuje. Jak to się fajnie ugotował, patrz, a u mnie w kuchni nic takiego się nie gotuje, noż to, bo po prostu jakbym miliardy lat gotował, toż na pewno bym taką se ugotował, albo i ze trzy naraz. No to jest właśnie takie kucypały opowiadają naszym dzieciom w szkołach. Ale teraz szkoły też nieczynne i to jest dobra wiadomość. Naród może nieco zmądrzeje. No zobaczymy. W każdym bądź razie Bóg dał ci rozum. Bóg dał ci przyrodę. Świat, który cudownie dla ciebie stworzył. I możesz rozpoznać, że ktoś za tym stoi. Ktoś potężny. Ktoś wspaniały. Ktoś dobry. Oczywiście tu w liście Jana czytaliśmy rozumem, a nie ślepą wiarą czy uczuciem nawiedzonym, jak w duszpasterstwie akademickim u dominikanów we Wrocławiu. Rozumem. Masz zmierzyć się z argumentami o zmartwychwstaniu, czyli o boskości i zwycięstwie nad śmiercią Jezusa Chrystusa. Jeśli masz odwagę, wyślę ci książkę na ten temat, żebyś poznał fakty. Bo, że tak powiem, ignorancja narodu polskiego, jeśli chodzi o Jezusa, jego historyczność i boskość, jest przerażająca. Napisz do nas kontakt @megakościół.pl, a wyślę ci PDF książki Zmartwychwstanie i zmierz się przez święta z tym zadaniem. Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał, czy to taka legenda? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Bóg dał ci rozum, abyś rozpoznał Jezusa Chrystusa. Sam Jezus, kiedy przyszedł w Ewangelii Jana, powiedział: nie sądźcie z pozoru, czy nie dajcie się zwodzić fałszywym prorokom, kampaniom dezinformacyjnym, bełkotowi pseudonaukowemu. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Prawdziwie. Czyli masz poznać prawdę. Masz zadanie dokopać się do prawdy. To jest twoje zadanie. Jeden z raperów powiedział, jak Polacy to zadanie realizują. Mamy jego wypowiedź? O iluminatach i masonach? Słucham? To może ktoś z pamięci zacytuje? Bo to chodzi u nas dość często. Unika, spróbujesz? Jaki to raper jest?
Mara.
Mara. I co
chodzi
on tam?
Chodzi o strony Mietek kontra Masoni.
Jeszcze raz?
Mietek kontra Masoni.
Pokazuje, że większość Polaków czerpie swoją wiedzę na temat pandemii i szczepionek z portalu Mietek kontra Masoni. No i dlatego naród taki głupi. To już wszyscy ubolewają i tak dalej. No czekamy na raperów, żeby o tym trochę zaśpiewali. Może dotrze do, że tak powiem, części przynajmniej naszego narodu, który się dał w ten sposób Mietkowi kontra Masoni ogłupić. Oczywiście tutaj inni ubolewają, że jakaś idiotka, która tylko tam od czasu do czasu niektórym umie zaśpiewać, bo tam już z hymnem to ma kłopot, jest mądrzejsza od wszystkich profesorów razem wziętych. No to już Mietek kontra Masoni w wydaniu, można powiedzieć, artystycznym się kłania. Wiemy już, jaki mamy rząd, wiemy, jaki mamy naród, wiemy, jaki mamy Kościół. No ale teraz zastanówmy się, co w tej sytuacji. Tu oczywiście tylko zaczniemy temat, ale chciałem, żeby wasza cała aktywność się przede wszystkim w tym kierunku skierowała.
Co ma zrobić Kościół Jezusa Chrystusa w takich czasach? Na czym się koncentrować? Jak funkcjonować? Jak ewangelizować? Czyli z czym wychodzić do świata? Mietek kontra masoni. Proszę, otwieram dyskusję, za chwilę ją przerwę, ale przynajmniej kilka głosów macie szansę tutaj umieścić jako początek tego kluczowego zagadnienia, bo to jest nasza odpowiedź na zmieniającą się cywilizację i kulturę. Kościół cały czas musi, jak radar, co ja mówię? Przecież radary epidemię wywołują. Ludzie. Mietek, ratuj! To jak powiem? No jak Watchtower powiem, to też będzie źle, bo znowu wdepnę. Noż musimy wypatrywać. Bez porównań. I patrzeć, jak zmienia się kultura, jak zmienia się nasz naród, cywilizacja. I do tego dostosowywać przesłanie. Oczywiście istota tego przesłania. Jezus umarł za nasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał, jest ciągle ta sama. Ale forma będzie zależała od kultury. I teraz jaką formę Kościół ma nadać ewangelizacji w tym czasie zmierzchu cywilizacji, w którym żyjemy? Proszę wasze głosy. Kilka damy radę wysłuchać. Halo? Tu Wisła? Ktoś ma jakiegoś pomysła? Cisza. Ja może zareklamuję naszą gazetę. O, zobaczcie. Mam piękniuśki, nowiuśki. Numer miesięcznika Idź Pod Prąd. W tę stronę. O, to tak. To jest też nasza odpowiedź na to pytanie, które przed chwilą postawiłem. No, czas apokalipsy, no to taki tytuł wiele mówiący, nie będę komentował. W środku jest piękniuśki komiks. Oczywiście jest też on w wersji, widzicie, pojedynczej takiej, a tu w środku, w miesięczniku Idź Pod Prąd, już w poniedzieli będzie w kioskach Ruch, w salonikach tego, no, jak to się nazywa? Przypomnijcie mi. Empiku i jeszcze drugie takie coś jest. Garmon. Z francuska to mi jak łakomczuch. Ale nic, no tak się nazwali. Garmon. Nie? To tam możecie szukać. A to jest wersja, sam komiks. Można dla jakiegoś swojego znajomego do nas pisać i można dostać, znaczy kupić chyba tam. Dostać w sensie przenośnym. W sensie listonosz przeniesie. A jak nasze czołowe pytanie? Co Kościół powinien eksponować? Jak powinien prowadzić ewangelizację w tych czasach? Mietek kontra masoni. Mamy jakieś głosy na czacie?
Na czacie, żeby wrócić do form obrazkowych i też, że będą memy popularne.
O, memy i formy obrazkowe. Patrz, no, to ty mówisz, a my mamy. Już mówisz i masz, nie? Formy obrazkowe. Dziękujemy naszej ekipie. Przede wszystkim Andrzejowi Patalonowi za rysunek i pomysł. Tam wiele osób też później pomagało. Mamy też, będzie przynajmniej już jakoś za niedługo, nie, Szymon?
Za niedługo będzie wersja animowana tego komiksu, ale na razie już mamy wersję papierową, czyli najbardziej podstawową, no bo komiks powstał właśnie jako taki druk krążący wśród ludzi. Tytus, Romek i Atomek to mniej więcej początki komiksu w moim życiu. Czyli formy obrazkowe, Mietek kontra Masoni, no taki świat, takie formy. Czyli długie, że tak powiem, te teologiczne rozprawy nie dotrą do tego świata. Ja pamiętam, chyba gdzieś, powiedzmy, z 15 lat temu dyskutowałem o ewangelizacji Polski z innymi chrześcijanami, innych kościołów i oni mówili, Polskę zmieni wydanie refutacji Kalwina Soboru Trydenckiego. Jak Polacy to przeczytają, to pójdzie jak normalnie łan podczas żniwa. Ludzie, czy was pogięło? Jak 30 chłopa przeczyta te wasze refutacje, to dobrze, w całej Polsce. No toż tam są różne pomysły, no już to rozum jest twórczy, no. Ale i zwodniczy. Czyli mamy memy. Co jeszcze? Kto jeszcze chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o pytanie? Jak dotrzeć do społeczeństwa, czasu schyłku, schyłkowego czasu cywilizacji?
To ja może jeszcze powiem, że trzeba próbować dotrzeć do ludzi z takim przesłaniem, że czyny, a także zaniechanie czynów ma swoje konsekwencje i że człowiek nie jest krową, żeby na sznurku go pasać, tylko musi podejmować odpowiedzialność za swoje czyny. To tak łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale to w tym kierunku trzeba, myślę, iść i na tym się koncentrować.
Rzeczywiście w tym kierunku idzie część chrześcijańskich raperów, nie? No bo to jest język ulicy, język tych get wielkomiejskich, powiedzmy to z tego poziomu i tam za pomocą takich krótkich, powiedzmy szczekanych haseł, nie? Bo taki jest rap, ci raperzy chcą dotrzeć do tej nowej subkultury blokowisk, młodzieży, która już jest całkowicie bez jakiegoś kierunku i orientacji w tym wszystkim, co się dzieje. Bardzo, że tak powiem, no, popieram ten kierunek i chciałbym, żeby jak najwięcej takich dobrych rapów z mądrą treścią, prostą, docierało do młodego pokolenia, bo kiedy my będziemy mówić takie, wiecie, filozoficzne gadki, że tutaj weź odpowiedzialność za swoje życie i tak dalej, to tak do wielu nie trafimy. No, do kogoś tam dotrze, bo mówimy, ale jeśli chcielibyśmy masowo oddziaływać na naród, no to trzeba trochę inne technologie, inne metody. Dzięki. Tu widziałam, Gosia chciała coś dodać.
Ja tak sobie pomyślałam, że generalnie wszyscy chcą się przypodobać jakimś grupom i rzeczywiście te przekazy z czasem się bardzo zmieniają, a Bóg, który zna nas najlepiej, bo nas stworzył i On obmyślił zbawienie dla ludzi, On w Piśmie Świętym przekazał, co trafi do tych, którzy szukają prawdy. I nawet apostoł Paweł mówił, że on nie stara się ludziom przypodobać, tylko mówi bardzo prostą prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i o tym, co zrobił. Owszem, potem można to rozwijać, bardzo wiele form docierania do konkretnych osób, ale tą najprostszą prawdę, której nie zna większość Polaków, trzeba mówić prosto i stale to samo, po prostu. Ona jest stale ta sama od 2000 lat.
Tak, czyli zmieniając formy, musimy bardzo uważać. Po pierwsze, żeby nie zgubić treści, w tym kwiecistości jakiejś, czy wyrazistości formy. I po drugie, żeby nie próbować przypodobywać się ludziom. Ja nigdy nie zezwalam w naszym kościele na praktyki ewangelizacyjne, które by sugerowały, że my staramy się ludzi w jakiś sposób przekupić, żeby usłyszeli Ewangelię. Już nie będę mówił o przykładach, ale znacie takie różne nasze wewnętrzne dyskusje. Ewangelia jest tak cudowna. Ewangelia jest tak drogocenna. To przecież krew Syna Bożego jest źródłem naszej wolności, naszego zbawienia. Że próba sklejenia tego, na przykład dam ci filiżankę kawy, ale wysłuchaj tego, co ci powiem o Jezusie. To się mi w głowie nie mieści. Rozumiecie? Bo to jest tak, jak ja bym stary odkurzać jakiejś dziadowskiej firmy, kto go tam wie, czy coś próbował sprzedać. To wtedy można mu tam i piwo postawić, żeby tylko ten chłam kupił, kto go wie. Huawei na przykład, nie? Ale my przecież głosimy wolność. My głosimy zbawienie w Chrystusie. Dlatego nie można się zniżać do poziomu domokrążcy z tym. Warto o tym pamiętać, ale to inna historia. Czyli dwie rzeczy. Nie zatracić treści głównej, głównego przesłania. Jezus umarł za twoje grzechy, czyli jesteś grzesznikiem też. I zmartwychwstał, oferując ci miejsce w niebie. Za darmo, bez sakramentów, bez księży, bez organizacji i tak dalej, i tak dalej. Także treść i godność ewangelizacji zawsze musi być. Dzięki. Czy jeszcze? Ostatni głos.
Dzień dobry.
Witaj.
Jeszcze ja może dorzucę. Jako biblijny chrześcijanin, chrześcijanka, ale też mały przedsiębiorca, odważny, to przede wszystkim może zrobić dużo w kwestii swojej firmy. No cóż, są małe ekrany, duże ekrany, gdzie może być wiadomość czy wiadomości podane w inne niż w TVP1 lub TVN. Mogą być prawdy biblijne podane, mogą być ulotki rozdane i któż coś może powiedzieć małemu przedsiębiorcy w jego małej firmie. Póki co możemy być odważni, jesteśmy odważni i to jest nasza siła. No, w dawnych czasach biblijnych na dachy się wchodziło i mówiło prawdę. Teraz mamy możliwości, narzędzia dużo, o dużo większym zasięgu. Kościół daje nam te możliwości, Kościół Nowego Przymierza daje nam te możliwości, telewizja Idź Pod Prąd. Cóż stoi na przeszkodzie? Bądźmy odważni. Dziękuję.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. To jest przypomnienie tego, że dzisiaj życie ludzi przeniosło się z kościołów do galerii handlowych. Nie? Dlatego Kościół katolicki żądał, żeby zakaz handlu w niedzielę, nie? Żeby ludzi z powrotem do kościoła. Nie, oni nie pójdą do galerii, ale kościół dalekim łukiem minął, mając go w wielkim poważaniu oczywiście jednocześnie. Także my musimy dokonać, można powiedzieć, deklerykalizacji ewangelizacji. Ona nie może absolutnie kojarzyć się z religią, z budynkiem kościelnym, ze smrodem kadzidła i nie wiadomo tam czego jeszcze. Nie? Czyli to, co powiedziałaś, to u fryzjera, w hotelu, w warsztacie samochodowym, nie wiem, gdziekolwiek, to tam ma być głoszona Ewangelia, a nie w skompromitowanych, klerykalnych środowiskach. Bo ludzie, odrzucając kler, odrzucą Ewangelię. Ale u fryzjera, u kosmetyczki, u lekarza, u dentysty, w aptece, gdziekolwiek, na targu, na zieleniaku, a tam porozmawiają o tym, co ich, że tak powiem, w duszy drapie, co im w sercu gra i o swoich pytaniach. To jest rzeczywiście bardzo ważny głos, dziękuję. Niech to zostanie jako praktyczne zastosowanie. To każdy z nas może zrobić, nawet więcej wy niż ja, bo ja tam ksywkę mam pastor. Nie? Niektórzy co prawda mówią, że samozwańczy, ale to mnie nobilituje, no bo jakby mnie kto nadał jakiś episkopat albo nie daj Boże ci, którzy tych naszych biskupów wyznaczyli, tak jak w komuszych Chinach, bo kto w komuszych Chinach wyznacza biskupów? Nie Watykan, Xi Jinping. I Komitet Centralny Partii. To wiecie, gdzie ja mam, że tak powiem, takie namaszczenie. Zastosowanie mamy, bardzo piękne, bardzo trafne i zachęcam do dalszych refleksji na ten temat, a zakończę dwoma fragmentami z Pisma Świętego. Jeden z Ewangelii, kiedy jeszcze Jezus mówił niezbyt jasno, przygotowując ich na pełnię objawienia czasów apostolskich, ale już powiedział im, albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spodziewali się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Mowa jest o tym drugim przyjściu Syna Człowieczego, czyli po czasie apokalipsy. Zobaczcie, Jezus wierzył w potop, a współczesna nauka nie. To kto mądrzejszy? Cóż sobie tam dopowiedzcie. Zmiótł wszystkich. Ogólnoświatowy potop. Bo nauka oczywiście nie może tych świadectw z całego świata. Tylko on mówi, tu był jeden potop, tam drugi potopik, tam potopek, tam przedpotopek i tak dalej, i tak dalej. A Jezus wierzy, że był jeden potop, który zmiótł wszystkich. A przed potopem byli ludzie. Żenili się i tak dalej, czy nie tak dawno to było. Ale to już inna historia. Będziemy o tym na pewno jeszcze wam wielokrotnie przypominać. Jezus uprzedza. Cywilizacje powstają, ale się też kończą. Jeśli odrzucają Boga, kończą się świat przed potopem. Świat za czasów Noego zbudował wielkie rzeczy. Przecież sama Arka to był wielki. To dzisiaj, podejrzewam, trzeba by, nie wiem, czy nasze państwo by zbudowało Arkę. Bo zaraz by, wiecie, geszefty, różne deale. Trzeba by pojechać do Pcimia, żeby znaleźć takiego fachowca, który by stanął na czele tego projektu. Bo jak to, żeby inaczej? No i pewnie by się wszystko rozeszło po kościach. Czyli tamta cywilizacja była potężna. A zobaczcie, miała jeden feler. Odrzuciła zbliżanie się do Boga i oddaliła się do takiego poziomu, że Bóg powiedział dość i zmiótł tę cywilizację. Przetrwało tylko 8 osób w arce, no i trochę bydła i zwierzyny i tak dalej, ale tę historię znamy. Jezus mówi, że tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czyli cywilizacja osiągnie wielki poziom technologiczny, ale będzie karłem moralnym. W którą stronę dzisiaj idzie cywilizacja? Sami sobie odpowiedzcie. Nie będę opowiadał o czasie apokalipsy, bo o tym mówi więcej nasz komiks, ale przeczytam wam, co będzie potem. I ta myśl niech nam towarzyszy podczas najbliższych dni. 21 rozdział Apokalipsy. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Jak dostać przepustkę do tego nowego świata? Mówiłem na początku. Jezus Chrystus
wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jeśli jeszcze tej przepustki od Niego nie odebrałeś, to pamiętaj, On dzisiaj stoi i kołacze do Twojego serca. On chce wejść. Co Ty zrobisz?